Redaktor Tomasz Goska,
Michał Michalski,
Mateusz Ciulak,
Kamil Sulej
i Andrzej Materski. Witają Państwa w Radio Sport. Zaczynamy od ponoszenia ciężarów i lekkiej atletyki.
W Penang w Malezji trwają 17. Mistrzostwa Świata Juniorek do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. W dniu dzisiejszym na pomoście wystąpiła reprezentantka naszego regionu Martyna Mędza z WLKS Sielce, podopieczna trenera klubowego Dawida Fertykowskiego. Startując w kategorii 63 kg zajęła 11. miejsce, osiągając wynik 186 kg w dwuboju, co jest wynikiem gorszym od jej rekordu życiowego o 15 kg. A zwycięzczynią została Rosjanka Tima Turjewa, która podniosła w sumie uzyskała wynik 229 kg. Lekka atletyka. W Gdańsku odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski właśnie w lekkiej atletyce. Złoty medal w skoku w dal zdobył Konrad Podgórski z AZS AWF Bia Podlaska z wynikiem 7,85, to jest jego rekordem życiowym. Srebrne medale zdobywali Maksym Sypniewski, AZS AWF Bia Podlaska w trójskoku, Jarosław Rutkowski z WLKS Siedlce w skoku wzwyż oraz Małgorzata Raciborska z AZS AWF Bia Podlaska w rzucie dyskiem. Natomiast na najniższym stopniu podium stanęła Emilia Wełna z klubu AZS AWF Bia Podlaska w rzucie dyskiem.
Z nadmorza przenosimy się do Parczewa. Wczoraj byliśmy, zresztą tutaj w trójkę, na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie odbyła się druga letnia gala piłkarska BOZPN, która zgromadziła całe środowisko piłkarskie z terenu oczywiście okręgu bielsko-podlaskiego i nie tylko, byli także goście z zewnątrz, ale o tym w rozmowie z prezesem BOZPN, panem Witoldem Wójtowiczem w trakcie naszej audycji. Podczas tej gali przedstawiono nominowanych i przedstawiono także zwycięzców poszczególnych kategorii, w których byli nominowani, no i także zwycięzcy. Za chwilę przedstawimy Państwu, jak kapituła powołana przez BOZPN zadecydowała w poszczególnych kategoriach. Bardzo proszę, Mateusz i Kamil przedstawią nominowanych i zwycięzców.
W kategorii piłkarka nominowane zostały Katarzyna Żak i Sylwia Gorbacewicz z drużyny AZS Państwowa Szkoła Wyższa Biała Podlaska. Zwycięzczynią w tej kategorii została Katarzyna Żak.
Kategoria piłkarz, trzecia liga, nominowani Arkadiusz Maksymiuk, Mateusz Bojarczuk, Adam Wasiluk, wszyscy MKS Podlasie Biała Podlaska, zwyciężył Arkadiusz Maksymiuk.
Kategoria piłkarz czwartej ligi, nominowani zostali Paweł Pliszka, Orlęta Radzyń, Sylwester Buga, Orlęta Łuków, Włodzimierz Lisiewicz, Orlęta Łuków, Krzysztof Stężała, Orlęta Radzyń i Paweł Trojanek, Dwernicki, Stoczek Łukowski. Zwycięzcą w tej kategorii został Paweł Pliszka z Orląt Radzyń.
Klasa okręgowa, Kamil Kopeć, ŁKS Łazy, Tomasz Kaczorowski, Wiktoria Parczew, Piotr Kurowski, Lutnia Piszczac, Mieczysław Rybaczek, LZS Dobryń, Bartosz Więckowski, Podlasie Biała Podlaska, zwyciężył Kamil Kopeć z ŁKS Łazy.
Klasa A, nominowani Dawid Haraszkiewicz, Janowia Janów Podlaski, Tomasz Kaczorek, Orzeł Czymiernicki, Tomasz Sokołowski, Bizon Jeleniec, Łukasz Stryk, Dąb Dębowa Kłoda, Michał Sypniewski, Polesie Sorokomla, zwycięzcą w tej kategorii Dawid Haraszkiewicz z Janowi Janów Podlaski.
Klasa B, grupa pierwsza, nominowani Karol Kaczanowski, Krzna Rzeczyca, Tomasz Jaroszkiewicz, Tytan Wisznice, Jacek Kutnik, Red Sielczyk, Paweł Madejski, absolwent Domaszewnica i właśnie Paweł Madejski z absolwentu Domaszewnica został zwycięzcą w tej kategorii.
Klasa B, grupa druga, nominowani Marek Grzesiak, Olimpia Okrzeja, Marcin Król, Armaty Stoczek, Damian Michalik, Burdąbie, zwycięzcą w tej kategorii Marek Grzesiak z Olimpii Okrzeja.
Sędziowie: Konrad Gąsiorowski, Małgorzata Drosio, Grzegorz Jakuszko, Artur Krasowski. Zwyciężył Konrad Gąsiorowski.
Kategoria trener seniorów, nominowani Miłosz Storto, Podlasie Biała Podlaska, Rafał Wójcik, Orlęta Radzyń, Marcin Kasprowicz, AZS Państwowa Szkoła Wyższa Biała Podlaska, Dawid Kasprzak, Polesie Serokomla, Michał Kwiecień, Lutnia Piszczac, Jan Mroczek, Olimpia Okrzeja, Robert Różański, Orlęta Łuków, Zbigniew Smoliński, Wiktoria Parczew, Michał Szczuchniak, z absolwenta Domaszewnica, Przemysław Tryboń, Bizon Jeleniec. Zwycięzcami, bo dwóch było zwycięzców w tej kategorii, zostali Miłosz Storto z Podlasia Białopodlaska oraz Rafał Wójcik z Orląt Radzyń.
Trener młodzieży: nominowani Maciej Biegało, UKS Top 54 Biała Podlaska, Henryk Grodecki, UKS Top 54, Edmund Koper, was Orlęta Radzyń Podlaski, Andrzej Kopiński, Wiktoria Parczew, Andrzej Korbal, Granica Terespol, Ireneusz Korszeń, Niwka Łomazy, Wojciech Krzystanek, UKS Top 54 Biała Podlaska, Andrzej Suchodolski, Orlęta Łuków, Ryszard Więciżewski, UKS Jagiellończyk, Biała Podlaska. Zwycięzcy w tej kategorii nie wyłoniono.
Kategoria nadzieja piłkarska, nominowani Michał Botwina, Bizon Jeleniec oraz Orlęta Łuków, Wojciech Hołoweńko, Podlasie Biała Podlaska, Mateusz Hołownia, Top 54 Biała Podlaska, Michał Iwańczuk, Jagiellończyk Biała Podlaska, Mateusz Puła, Orlęta Radzyń Podlaski, Dominik Struk, także Orlęta Radzyń Podlaski i Bartłomiej Wasiluk, UKS Top 54 Biała Podlaska. Zwycięzcą w tej kategorii Wojciech Hołoweńko, Podlasie Biała Podlaska.
Kategoria sponsor, tutaj zwycięzcą został Urząd Miasta Biała Podlaska. Kategoria samorząd miasta, nominowani Łuków, Parczew, Biała Podlaska, Stoczek Łukowski, Radzyń Podlaski. Zwycięzcy nie wyłoniono.
Kategoria samorząd gminny, nominowane samorządy to Łuków, Serokomla, Stanin oraz Zalesie. Podobnie jak w kategorii samorząd miejski, nie wyłoniono zwycięzcy.
I tak wyglądają rozstrzygnięcia w poszczególnych kategoriach. Na naszej antenie pan Witold Wójtowicz, prezes BOZPN. Serdecznie witam, panie prezesie.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór. Panie prezesie, wydaje mi się, że gala udała się, chociaż deszcz troszeczkę popsuł szyki.
No tak, pogoda tu nie miała dużego znaczenia, bo świętowaliśmy. Gala piłkarska to święto wszystkich ludzi związanych z futbolem na Podlasiu. Pewnie, że chciałoby się, żeby było słońce i piękna pogoda, ale w futbolu jest tylko dobra i bardzo dobra pogoda. Wczoraj była dobra pogoda.
Panie prezesie, zgromadziło się całe środowisko piłkarskie z okręgu, ale też byli goście.
Tak, tak. Cieszę się niezmiernie, bo wczoraj na gali piłkarskiej gościliśmy wiele znakomite osobistości. Mieliśmy gości z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zaszczycił swoją obecnością pan Adam Olkowicz, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Był pan Józef Berger, nasz senator, ale również i przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Kobiecego przy PZPN-ie. Był pan Marian Rapa, prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, również członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Także znakomitości mieliśmy my wiele.
Panie prezesie, ta gala pokazała, że takie spotkania warto organizować właśnie, by niejako scementować środowisko, pokazać tych najlepszych, te najlepsze osiągnięcia poszczególnych zespołów.
Tak, oczywiście. Zorganizowaliśmy już po raz drugi tą galę właśnie w takiej formule letniej gali, formule gali plenerowej. W ubiegłym roku, przypominam, było to na obiektach Unii Krzywdza. W tym roku udało nam się dzięki tutaj pomocy i tutaj w tym miejscu już chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Parczewa, Pawłowi Kędrowskiemu, staroście parczewskiemu, Waldemowi Wezgrajowi oraz prezesowi MKS Wiktoria Parczew, księdzu Andrzejowi Biernatowi za to, że umożliwili nam zorganizowanie tej gali właśnie w Parczewie i przyłożyli się bardzo, bardzo, bardzo wydatnie do organizacji tej gali. A jeszcze wracając do gali właśnie, do tej pierwszej części pytania, to ta gala faktycznie, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, chodzi nam głównie o to, żeby podziękować, wyróżnić i nagrodzić właśnie najlepszych piłkarzy, działaczy, sędziów, samorządy, całe środowisko właśnie, które pracuje przez cały rok na to, na to, żeby ta piłka nasza na Podlasiu miała się coraz lepiej.
A jak pan oceni w ogóle piłkę nożną w okręgu bielsko-podlaskim w minionym sezonie 2010-2011? Tak ja ogólnie oczywiście.
Tak, ogólnie oczywiście, to kilka zdań tylko powiem. Rozgrywki, ja już może skupię się na tych klasach, które prowadzi Okręgowy Związek Piłki Nożnej, chociaż tutaj trzeba wspomnieć o tym, że mamy drużynę w trzeciej lidze Podlasie. Biała Podlaska awansowała również Orlęto Spomlek razem Podlaski do trzeciej ligi, do czwartej. W czwartej będziemy mieli teraz też przynajmniej dwóch przedstawicieli rezerwy Podlasia i Orlęta Łuków, ale chciałbym jeszcze kilka zdań powiedzieć na temat rozgrywek, które prowadzimy bezpośrednio w Okręgowym Związku. A więc te rozgrywki w tym sezonie były bardzo ciekawe i zacięte do ostatniej kolejki. Do ostatniej kolejki nie było rozstrzygnięte, kto będzie awansował do klasy, na przykład do czwartej ligi. Nie było rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o spadek, także były to bardzo ciekawe, emocjonujące rozgrywki, które trzymały w napięciu kibiców do ostatniej kolejki. Poprawia nam się baza sportowa, z czego bardzo się cieszę w naszym okręgu. Ostatnie przykłady to chociażby Serokomla, Gręzówka, Dobryń. Trwają budowy obiektów przewieszowych w Konkolewnicy. To bardzo cieszy.
Tak, to bardzo cieszy. Myślę, że piłka bielsko-podlaska zrobiła krok w przód, jeśli chodzi o swój rozwój.
Tak jest.
Tak więc podsumuję wszystko.
A jeszcze jedno chciałem powiedzieć.
Bardzo proszę, panie
redaktorze, jak mogę.
Bardzo proszę.
Bo tutaj chciałbym już tutaj ostrzymy sobie apetyty i już chciałem zaprosić wszystkich kibiców i wszystkich ludzi związanych z piłką nożną na terenie naszego okręgu w miesiącu, co prawda, październiku, w dniach dokładnie 14-21 października odbędzie się jeden z turniejów eliminacyjnych do Mistrzostw Europy dziewczyn U17. Będziemy gościli reprezentację Polski, Łotwy, Gruzji i Szwajcarii. Mecze będą rozgrywane w Białej Podlaskiej i w Radzeniu. Już bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na ten bardzo ciekawy i emocjonujący turniej. Piękne panie będą grały również w piłkę nożną.
A o tym turnieju na pewno więcej powiemy w stosownym czasie. No, dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Pan Witold Wojtowicz, prezes BOZPN o gali piłkarskiej nie tylko. To tyle podsumowań sezonu 2010-11 w Okręgu Bielsko-Podlaskim. Teraz informacje z zakresu piłki ręcznej i tenisa stołowego.
Zespół szczypiornistów AZS Wielbia Podlaska po wywalczeniu awansu do pierwszej ligi wzmacnia się. Do zespołu dołączył Maksim Niswiadba. Białoruski rozgrywający ma 26 lat, mierzy 192 cm wzrostu, a ostatnio był zawodnikiem Kronona Grodno. Występując w tej drużynie zajął w minionym sezonie 7 miejsce w klasyfikacji strzelców białoruskiej ekstraklasy, zdobywając 92 bramki. Drugim zawodnikiem, który wzmocni bialski klub, jest kolejny Białorusin Siergiej Kiryłow. 34-letni zawodnik w ostatnim sezonie reprezentował BKS Bochnia. W 18 meczach w pierwszej lidze zdobył 27 bramek, a przypomnijmy, że do Bochni Kiryłów trafił właśnie z AZS AWF tuż przed rokiem po spadku Bialczan do drugiej ligi. Tenis stołowy. Zmiany kadrowe nie ominęły także Beniaminka najwyższej klasy rozgrywkowej w tenisie stołowym, czyli zespołu Alfy Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski. Alan Woś odchodzi do UKS Lublin, natomiast nowymi postaciami w Radzyniu będą Marcin Kusiński z GLKS-u Nadarzyn, Jacek Nowokuński z ZKS Drzonków i Czech Radek Mrkwiczka.
Wczoraj piłkarze Sieleckiej Pogoni rozegrali pierwsze spotkanie sparingowe w ramach przygotowań do rozgrywek drugiej ligi. Zmierzyli się z trzecim zespołem drugiej ligi wschodniej w ubiegłym sezonie, Świtem Nowy Dwór. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 2-2. Bramki dla zespołu Pogoni uzyskali Łukasz Puciłowski, testowany w zespole Pogoni, oraz Przemysław Rodak. Na naszej antenie prezes MKP Pogoń Sielce, pan Jacek Kozaczyński. Witam serdecznie, panie prezesie.
Witam, dzień dobry bardzo.
Dzień dobry. Panie prezesie, jak się panu podobała wczorajsza gra Pogoni na tle Świtu Nowy Dwór?
To bardziej można było tak przyglądać się poszczególnym zawodnikom, bo gra to była jak gra ponad 20 zawodników w trakcie jednego meczu, no to trudno jakieś tam efektowne zagrania, ale było widać duże zaangażowanie i mecz był wyrównany, nawet początek był z naszą przewagą, później troszeczkę Świt przejął inicjatywę, ale mecz był wyrównany, tak jak wynik pokazuje.
Ten mecz, no mówię, trudno to ocenić na podstawie sparingu. To jest jakaś taka nadzieja na dobre występy Pogoni w drugiej lidze?
Nie, ten tego w ogóle tam tego meczu nie brał pod uwagę z wynikami. Jakie będą wyniki, to dopiero tak naprawdę liga pokaże, bo sparingi, a liga to całkiem dwie różne rzeczy są. To z tych osób, które wczoraj grały, bo to i grały osoby testowane i zawodnicy z drugiej drużyny, jak wyłoni się karta, to będzie tam być 17-18 ludzi plus jeszcze ci, którzy nie grali, bo nie grał Kwiatkowski, nie grał Marczak wczoraj, jeszcze tam paru piłkarzy nie grało, którzy będą mieli szansę grać w drugiej lidze, to tak nie należy przekładać tych wyników i tej gry na to, co będzie się działo w drugiej lidze. Liga będzie całkiem co innego.
Wiadomo, że druga liga to całkiem inne wyzwanie dla Pogoni. Sprawa licencji, Pogoń otrzymała licencję, ale wymaga gra Pogoni w drugiej lidze wielu zabiegów organizacyjnych, także przygotowania finansowego. Jak pan widzi sytuację Pogoni pod tym względem?
No, strasznie dużo to jest tej roboty papierkowej takiej, żeby to dostać licencję. Wpierw było teraz, żeby zorganizować mecze zgodnie z ustawą o imprezach masowych, to trzeba stworzyć jeszcze, prawdopodobnie będzie program komputerowy, który będzie zarządzał stadionem, wpuszczaniem ludzi. Naprawdę to jest strasznie duże przedsięwzięcie. Na każdym meczu musi być karetka pogotowia. Ze względu na wielkość naszego stadionu to minimum 37 ochroniarzy. To naprawdę dużo pracy to wymaga, żebyśmy mogli zagrać w drugiej lidze przy pełnej publiczności. I dużo rzeczy musimy się uczyć, bo tego nie trzeba było robić w trzeciej lidze, a druga liga całkiem nowe wyzwanie jest.
A finansowo da rady Pogoń?
Finansowo będzie musiała dać radę. Musimy bardzo mocno trzymać finanse, bo to jest najważniejsze. Zresztą co widzimy, co się dzieje teraz w drugiej lidze, że nie spadają drużyny, które może są troszeczkę słabsze, tylko nie radzą sobie te, które sobie nie poradziły finansowo. Świt, Nowy Dwór zajął trzecie miejsce w drugiej lidze. Miał tyle samo punktów, co Wisła Płock, która awansowała, a do dzisiaj nie mają licencji, bo mają problemy finansowe. Tak samo i inne kluby. Nadarzeń się wycofał. To najważniejsze to utrzymać dyscyplinę finansową. Nawet kosztem nieraz sportowej, ale dyscyplina finansowa jest najważniejsza, bo kilka klubów pokazało, że jak sobie w drugiej lidze przeholują, to później albo klub znika, albo się budzą w czwartej lidze, albo jeszcze niżej.
Panie Grzesie, jak ta dyscyplina finansowa przełoży się na zatrudnienie kadry szkoleniowej i kadry zawodniczej?
Na dzisiaj, co mamy umowę podpisaną, trenerem jest Grzegorz Wędzyński i on zostaje. I zawodnicy, to w tym tygodniu będzie się tam decydowało pierwszeństwo. Na pewno mają ci zawodnicy, którzy z nami zdobyli awans do drugiej ligi, bo oni to w to włożyli serce. I ci, którzy będą chcieli grać, to będą u nas grali, bo im to się po prostu należy, chyba że będą mieli lepsze propozycje, ewentualnie finansowo się dogadamy, wtedy będziemy zaopatrywać się w zawodników z zewnątrz. Naprawdę tylu, ilu chce zawodników grać w Pogoni Siedlce, to można, nie wiem, cztery drużyny złożyć na dzisiaj, co mamy zawodników, trenerów, którzy chcą być w Siedlcach, to naprawdę Siedlce się, mam wrażenie, że zrobiły się pępkiem świata, jeśli chodzi o piłkę, bo poszło w Polskę, że tutaj płacą, jak co obiecane, zawsze jest w terminie i to nawet jak jest mniej, ale jest solidnie i to robi wrażenie na innych. I
robi różnicę, tak?
Tak, robi różnicę i nieraz i kogo się odpuścić, kto chce, nie wiadomo jakie pieniądze wziąć słabszego, ale ambitnego zawodnika, który zostawi serce na boisku i to na pewno się będzie dużo lepiej opłacało.
Do tej pory zespół Pogoni prowadził duet trenerski Grzegorz Wędzyński i Grzegorz Siedlecki. Powiedział pan, że zespół będzie prowadził Grzegorz Wędzyński. Co z Grzegorzem Siedleckim?
Z Grzegorzem Siedleckim z dniem 30 czerwca skończyła się umowa, poprosił tam nas, żeby jeszcze zagrać, być w czasie meczu sparingowego, był w czasie meczu sparingowego ze Świtem Nowy Dwór, no i po prostu się rozstajemy. Kończy się czas naszej umowy, nie zostaje przedłużona. Tak jak wcześniej wspominałem, musimy dbać o finanse. Na dzisiaj nie stać nas na dwóch trenerów, bo organizacja meczu, z tego co tak sobie liczyłem, z ochroną, ze wszystkim, z lekarzem z licencją PZPN-u, ze speakerem z licencją i tam inne rzeczy, karetka i tak dalej. To jest od 12 do 15 tysięcy organizacja jednego meczu i naprawdę musimy dbać o tą dyscyplinę finansową, bo to jest najważniejsze.
Czyli Grzegorz Wędzyński i bez Grzegorza Siedleckiego, ale z Mirosławem Bobotowskim jako trenerem bramkarzy i drugim szkoleniu.
Tak, jesteśmy umówieni już, no ale... Ja to jestem takim człowiekiem, że o faktach mówię, jak one są przelane na papier i jest odpisywane wszystko. No, ale na dzisiaj tak to wygląda.
Co z ewentualnymi nowymi twarzami w zespole Pogoni?
Tak jak powiedziałem, no, pierwszeństwo mają ci, co wywalczyli awans, ewentualnie jak to będzie. Zawodnicy będą chcieli u nas grać obecni, to ewentualnie jedno, dwa, góra, trzy jakieś wzmocnienia, uzupełnienia, no to tyle na ile nas będzie stać. Będziemy to robić naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie. Zawodników jest dużo do wyboru, ale to nie sztuka powydawać pieniądze, jeszcze większe. Nie jest większa sztuka powydawać tych pieniędzy, których się nie ma. To chyba każdy potrafi, a później nadchodzi dzień prawdy, gdzie trzeba długi spłacać.
Wczoraj na trybunach widoczny był Jacek Kosmalski, czołowa postać zespołu Pogoni w trzeciej lidze. Nie grał w sparingu. Co z nim?
Jacek Kosmalski jest na dzisiaj kontuzjowany i jest naszym zawodnikiem. Jak będzie miał lepsze propozycje i klub z tego coś będzie mógł zyskać, na pewno nie będziemy robili przeszkód. Tak się zresztą umówiliśmy z Jackiem. Jacek ma 35 lat. Jak będzie mógł jeszcze gdzieś dużo, dużo większe pieniądze zarobić niż w Siedlcach, to na pewno mu nie będziemy robili przeszkód.
Ale jest szansa, że może zagrać w Pogoni?
Tak. To jest, nie jest powiedziane, że nie będzie grał.
Dziękuję serdecznie, panie prezesie. Życzę powodzenia w prowadzeniu MKP Pogoń. Dziękuję serdecznie. Jacek Kozaczyński, prezes MKP Pogoń Siedlce, o przygotowaniach, no i sytuacji organizacyjnej, finansowej, sportowej w klubie Siedlec. Dziękuję bardzo. Teraz informacja z koszykówki.
Do pierwszych ruchów kadrowych doszło także w ostatnich dniach w zespole pierwszoligowego klubu koszykarzy SKK Siedlce. Wiadomo, że w nowym sezonie barw siedleckiej drużyny nie będą reprezentować Maciej Usterbowski, Dawid Bręk, Karol Dębski i Piotr Miś. Bręk wzmocni Beniaminka pierwszej ligi AZS Kutno, a Usterbowski zasili innego debiutanta w tej klasie rozgrywkowej KKK Mosir Krosno. Dębski z kolei będzie grał w drugoligowym klubie Open Florentyna Pleszew, natomiast Piotr Miś zagra w AZS Politechnika Rzeszów, bądź też dołączy do Usterbowskiego w Krośnie. W szeregach SKK pojawił się za to nowy koszykarz Radosław Basiński, który poprzednie kilka sezonów spędził w MKS Dąbrowie Górniczej. Basiński to 32-letni rzucający obrońca.
A więc zapowiadają się duże zmiany w zespole pierwszoligowca Siedlec. Zobaczymy, jak to wszystko uda się poukładać klubowi. Teraz przenosimy się do Białej Podlaskiej, redaktor Roman Laszuk. Dzisiaj w Radzyniu Podlaskim było się nadzwyczajne zebranie sprawowczo-wyborcze klubu Orlęta Radzyń. Na tym zebraniu był redaktor Roman Laszuk. Witam cię serdecznie. Roman, powiedz, co zdarzyło się podczas zebrania?
No witam. No tak. Niedawno wróciłem dopiero z Radzynia, bo obrady niedzielnego, nadzwyczajnego walnego zebrania trwały blisko 3 godziny. Zjazd został zwołany zaraz po tym, jak 6 z 9 członków zarządu, w tym prezes Andrzej Tarakowski, złożyli rezygnację z pełnienia funkcji. A efektem dzisiejszej, momentami bardzo burzliwej dyskusji, poprzedzonej rezygnacjami ostatnich dwóch członków zarządu, Krzysztofa Grochowskiego i Wojciecha Szrama, bo wcześniej podobną decyzję podjął Józef Wysocki, jest to, że klub z trzecioligową drużyną piłkarzy nie ma aktualnie władz. Dyskusja była bardzo burzliwa. Wydawało się, że dojdzie do jakiegoś konsensusu, że w Orlętach, Spomlek, Radzyń Podlaski od jutra będą zarządzali nowi ludzie. Jednak okazało się, że jest to bardzo trudno. Na początku członkowie poprzedniego zarządu przypominali sobie jakieś stare grzeszki. Często wywoływano tematy, o których media w ogóle nie wiedziały, a które są mało ciekawe, także trudno je nawet nagłaśniać. W każdym bądź razie wszystko miało źródło w walnym zebraniu, które odbyło się kilka tygodni temu, zebranie wyborcze, gdzie podobno i podawano sobie karteczki, kogo trzeba skreślać, no po prostu prowadzono jakąś politykę. Oczywiście żadna z grup nie przyznała się do tego typu działalności, no ale wszyscy wiedzą, że dotychczasowy prezes, który po odejściu posła Szczepana Skomry z funkcji prezesa ratował klub, czyli Andrzej Tarkowski, ledwo wszedł do zarządu. W każdym bądź razie ostatecznie, by to już podsumowując, doszło do tego, że po dwóch przerwach, po uchwaleniu, że nowy zarząd ma liczyć 9 głosów oraz że głosowanie nad członkami zarządu ma być jawne, zdecydowano, prowadzący zebranie Zdzisław Janus zdecydował, żeby ogłosić do godziny 17 w środę przerwę w obradach. Mianowicie przed zgłaszaniem kandydatów okazało się, że grupa zarówno starego prezesa, jak i nowego nie potrafi zebrać taką ilość osób, żeby wystarczająca ich ilość kandydowała do zarządu, i w związku z tym impasem i z potrzebą porozmawiania z burmistrzem Witoldem Kowalczykiem i by nie postąpić pochopnie, jak powiedział przewodniczący Janus, zaproponował przerwę do środy, ten wniosek przegłosowano jednogłośnie. Tak więc no, mało ciekawie. Póki co, przy okazji jeszcze inna informacja, no, z końcem czerwca dobiegła końca umowa trenera Rafała Wójcika. Kto będzie dalej trenerem, nie wiadomo, być może dalej pan Wójcik, ale to, na to trzeba będzie czekać, aż w klubie zaczną swoje rządy sprawować, że tak powiem, nowe władze.
Dziękuję serdecznie, Roman.
Dziękuję.
Roman Laszczuk o sytuacji organizacyjnej w klubie Orlęta Radzyń. I wypowiedzią Romana Laszczuka kończymy dzisiejsze wydanie Radia Sport. Dzisiejszą audycję zrealizował Tomasz Gorzka, a przygotowali Roman Laszczuk,
Michał Michalski,
Mateusz Ciulak,
Kamil Sulej
i Andrzej Materski. Kolejne wydania naszych audycji od poniedziałku do piątku, 19.15. Niedzielne wydanie Radia Sport, 21.30. Na wszystkie te audycje serdecznie Państwa zapraszamy. Dzisiaj już mówimy.
Dobranoc.